Masz świadomość, że to już jest 20 odcinek podcastu 21% rocznie?
To jakiś mały jubileusz trzeba uczcić.
To oznacza, że przyszedł czas na pytania i odpowiedzi. Zaczynamy.
Zaczynamy.
To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. No to zaczynamy 20 odcinek podcastu 21% rocznie. Wita się Paweł Biedrzycki
i Rafał Iżyński.
No i tak jak obiecaliśmy, 20 odcinek, będziemy odpowiadali na Wasze pytania. Mamy kilka pytań, zwłaszcza jeden uczestnik nam podesłał bardzo wiele pytań.
Cieszymy się.
Krystian, pozdrawiamy, no i będziemy się starali na nie odpowiedzieć. Pierwsza część to są takie bardziej ogólne pytania, a druga część będzie mocno związana z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy.
To prawnik by się przydał jakiś.
No właśnie, ale tutaj są bardzo takie praktyczne pytania, więc zdecydowałem się, że na nie odpowiemy. Pierwsze pytanie. Z jakiej platformy do analizy technicznej korzystacie?
Ja korzystam z darmowej, ze stoka.pl. Tam wystarczy wejść na stronę, ja od razu sobie wpisuję jakąś spółkę, daję kwotę i klikam. I następnie już mam podstawowy wykres. Ona jest dość uboga, jeśli chodzi o takie wskaźniki, ale są wszystkie podstawowe i ona mi w zupełności wystarczy. Ja nie jestem fanem zaawansowanej analizy technicznej, tylko takiej dość mocno uproszczonej, główne linie trendu wyznaczyć, wsparcia, ewentualnie zobaczyć najważniejsze formacje, czy to świecowe, czy z linii pokorzystać, w zupełności mi to wystarczy. Oczywiście korzystałem gdzieś z jakichś takich już zaawansowanych programów do analizy technicznej, ale zostałem przy tych najprostszych.
A ja akurat korzystam z programu takiego desktopowego, czyli który się instaluje, Ami Broker, tworzony przez Polaka, przez Janeczka z Wrocławia. No i to polega na tym, że sobie importuję tam dane i przeglądam już w tym programie. Bardzo szybko działa. Nie wiem, jaki teraz jest cena tego, ale ja kiedyś chyba wydałem około 1000 zł na to. Czy 500 zł, czy 1000, to wersję profesjonalną. Do dzisiaj to mam, służy mi i bardzo szybko działa. Oprócz takiej podstawowej analizy wykresów można robić jakieś backtesty, optymalizację strategii inwestycyjnych. Ja swojego czasu się tym bardzo bawiłem. Można pisać swoje moduły, swoje AFL-e, więc jest dużo tego. No jeżeli ktoś jest taki zainteresowany, to może z tego korzystać. Dobra, drugie pytanie, to jest pytanie, które wczoraj padło na webinarze. Bardzo dużo osób mnie o to pyta i mogę na to odpowiedzieć, bo jest pytanie następujące. Co zrobić z akcjami, które spadły 70-80%? Sprzedać czy zostawić?
No, ja mam odpowiedź, ale zacznijmy od twojej czy od mojej?
No to zacznij ty, a ja uzupełnię.
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo w momencie sprzedaży akcji no musimy tak naprawdę znowu przeprowadzić sobie jakąś analizę, ale podam wam dwa przykłady. Pierwszym przykładem jest na przykład JSW, które spadło ze 120 do 10 zł, tak? No i to jest spadek o ponad 90%, ale jak czas pokazał, te akcje odbiły i były teraz niedawno w szczycie, tam chyba po około 110 zł, teraz znowu gdzieś tam zaczęły delikatnie spadać. To jest spółka typowo koniunkturalna. Tak samo było kiedyś z KGHM-em, podobnie było z Orlenem, więc tutaj ewidentnie od koniunktury zależy, czy spółka po prostu jest w dekoniunkturze branżowej i ceny surowców, które produkuje, sprzedaje, wytwarza, spadają mocno, spada automatycznie zyskowność. Jak spada zyskowność spółki, to spada jej wycena, ale jak znowu drugą stronę te rzeczy pójdą do góry, no to spółka odzyskuje wartość, zyski i tak dalej, więc tutaj nie ma wówczas jednoznacznej odpowiedzi, bo tutaj bardziej jest analiza fundamentalna. No ale są też takie spółki, które nie są w takich branżach albo nie mają takiej sytuacji fundamentalnej, że coś może się odbić, albo nie mają silnego akcjonariusza, który powiedzmy w dużej części gwarantuje, tak jak Skarb Państwa, że jakaś wielka spółka, no jest, małe są szanse, że upadnie, no to wtedy takie małe spółki typu, notabene teraz przykładem może być właśnie Pruchnik, no to tak naprawdę po jak już jest tak duży nawiz długów, znaczy chociażby z REMP, tak, wcześniej był, postępowanie układowe, no jeżeli skala długów przekracza wartość majątku spółki, gdzie wyprowadzenie działalności takiej podstawowej, tak jak Alma na przykład miała, no raczej jest niemożliwe, bo tam są, tam na przykład w Almie były umowy na 10-15 lat wynajmu drogiej powierzchni w drogich galeriach handlowych, a koncept delikatesowy niestety przegrał z konceptem biedronkowym tanich marketów, więc tam nie było żadnej przyszłości na powrót do jakiejś rentowności. No to jak najbardziej wówczas to widać, że ta spółka no, ma bardzo znikome szanse na powstanie z kolan, no więc wtedy jak nawet akcje spadły z 80%, o 80%, no to mamy albo uratować cokolwiek, albo czekać już do agonii, tak? Wtedy ma się zero.
No bardzo wyczerpująco odpowiedziałeś na to pytanie, ale jeżeli miałbym to podsumować, to tak naprawdę twoja odpowiedź brzmi: to zależy od fundamentów spółki. Czy ona ma szansę się podnieść, no to wtedy lepiej czekać. Czy też no nie ma szans, no to wtedy lepiej sprzedać i uratować, co się ma. Tylko tutaj pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, nie każdy jest w stanie to ocenić fundamentalnie. Po drugie, no nie wiadomo, czy rzeczywiście, nawet jeżeli są jakieś przesłanki ku temu, czy że coś się może poprawić, czy to rzeczywiście się poprawi. No i teraz to jest taka sytuacja całkowitej niewiedzy. Siedzimy, nie wiemy, co zrobić. I teraz moja odpowiedź jest taka, bo mamy, klasycznie mówi się, albo sprzedać wszystko, albo czekać. A jest jeszcze wyjście pośrednie, czyli sprzedajemy część tego, co posiadamy i zaczynamy inwestować w coś bardziej sensownego. Jeżeli nam to wychodzi całkiem nieźle, no to sprzedajemy pozostałą część i dalej inwestujemy. Bo tak naprawdę w takiej sytuacji z psychologicznego punktu widzenia, no wyjście po silnej przecenie ze spółki i w momencie, kiedy ona zacznie zaraz mocno rosnąć, typu case JSW, tak jak powiedziałeś, kupiliśmy na debiucie, przesiedzieliśmy do 2016 roku, wyszliśmy w dnie, a one ruszyły w górę i poszły, wróciły do poziomu, no to jesteśmy z punktu widzenia psychologicznego jako inwestorzy jesteśmy całkowicie zdewastowani. Więc sprzedając tylko za połowę, minimalizujemy te ryzyko takiego psychologicznej, a z drugiej strony dajemy sobie szansę na inwestowanie jakieś w coś sensownego, jeżeli no, ten pozytywny scenariusz się nie realizuje. No to ja zawsze zalecam jednak mimo wszystko część tylko sprzedać, a jeżeli dalej nic z tego nie będzie, no to sprzedawać kolejną część i dalej inwestować w inne rzeczy. Kolejne pytanie. Czy jako akcjonariusz można brać udział w odbiorach, oglądaniu obiektów, na przykład bloki elektrowni w spółce energetycznej, czy braliście udział w takich wydarzeniach?
Niejednokrotnie braliśmy udział w takich wydarzeniach.
To gdzie byłeś? Ja
w
byłem,
spółkach,
ja się pochwalę. Ja byłem w KGHM,
a ja w JSW.
W Enerdze byłem też. W KGHM byłem w kopalni, a w Enerdze byłem na blokach tych nowych, w Kozienicach. Byłem też w Libecie. Na kostkach burkowych. I w laboratoriach biotechnologicznych Selwity.
A ja byłem w Voxelu w Krakowie.
Zresztą akurat teraz Selwita 27 kwietnia organizuje właśnie Dzień Otwarty, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to selwita.strefainwestorów.pl można się zarejestrować na takie wydarzenie.
Ale tutaj pytanie jest konkretne, czy jako akcjonariusz, tak? No, posiadanie akcji nie gwarantuje możliwości wejścia do spółki,
absolutnie,
do firmy
nie.
I tak dalej. No, mimo tego, że z punktu widzenia prawa jesteśmy współwłaścicielami, no ale to niestety nie jest to wprost do przełożenia. No oczywiście spółki, to jest dobra wola spółki. No, firmy oczywiście robią właśnie takie dni otwarte i wtedy no nie tylko akcjonariusze, ale też inni inwestorzy mogą na takie dni się zapytać. Tu trzeba śledzić przede wszystkim strony inwestorów, inwestorów, czy takie jak my, które rozgłaszamy, albo samej spółki, tak? Można napisać maila, czy zadzwonić do samej spółki, macie kontakty w relacjach, w zakładkach relacji inwestorskiej do spółek, można się przecież zapytać, czy spółka przewiduje taką możliwość obejrzenia, ale jednoznacznie bycie akcjonariuszem jednoznacznie nie gwarantuje to, że do spółki możemy sobie przyjść i obejrzeć jej majątek.
Tak, no to jeżeli ja bym miał to uzupełnić, to zazwyczaj są takie dwa modele. Zazwyczaj niektóre spółki raz na jakiś czas coś takiego organizują, ale na przykład jest PCC Rokita, spółka chemiczna, która rok w rok organizuje dzień otwarty, zaprasza inwestorów i z roku na rok tych inwestorów jest coraz więcej, więc no...
Zazwyczaj warto się wpisywać na takie listy mailingowe spółek, bo one wtedy do swojej bazy odbiorców o takich eventach informują.
No i tutaj jest dalsze pytanie, dni inwestorów indywidualnych, czy to rzadkość w Polsce?
Tak, jest moim to dalej
zdaniem,
rzadkość.
Moim zdaniem rzadkość to jest, tak. Że to się raczej w przypadku takich dla inwestorów indywidualnych to jest jednak rzadkość. Dużo częściej są organizowane jakieś wyjazdy dla inwestorów instytucjonalnych, zwiedzanie nowej fabryki, zakładów, nowego magazynu, na przykład Amika coś takiego organizowała, a w przypadku takich otwartych eventów dla inwestorów jest tego dużo, dużo mniej. Teraz mamy pytania o walne zgromadzenie akcjonariuszy. Przypomnij, co to jest walne zgromadzenie akcjonariuszy.
Jest to zgromadzenie akcjonariuszy.
Tak, raz w roku.
Minimum raz w roku.
Minimum raz w roku muszą akcjonariusze się spotkać na walnym zgromadzeniu. No i tam zazwyczaj się zatwierdza roczny raport finansowy, daje się absolutorium zarządowi, radzie nadzorczej. To jest taki klasycznie, tak to wygląda. Plus ewentualnie decyduje się, co się robi z zyskiem, na co się przeznacza zysk wypracowany w minionym roku, czy na dywidendę, czy zachowuje się w spółce. Więc minimum raz w roku każda spółka organizuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, a praktyka pokazuje, że tego jest dużo, dużo więcej, bo są różne emisje akcji, wymiany, podniesienie kapitału, zmiany w statucie spółki i zazwyczaj oprócz tego są też nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy, które są zwoływane z jakichś powodów, tak, innych niż takie klasyczne. Niektórzy mówią, że tych nadzwyczajnych walnych zgromadzeń w Polsce jest zdecydowanie za dużo, że polscy inwestorzy są gnębieni nadzwyczajnymi walnymi zgromadzeniami. No ale przejdźmy do pytań. Jak się przygotować do pierwszego walnego zgromadzenia? Jakie dokumenty należy mieć?
Rozumiem, że mówimy z punktu widzenia akcjonariusza.
Tak.
Z punktu widzenia akcjonariusza, jak się przygotować? Przede wszystkim zapoznać się z projektami uchwał, które są opublikowane przed walnym zgromadzeniem, no bo nad tymi uchwałami walne zgromadzenie będzie głosować, więc musimy się zapoznać z treścią projektu uchwały, wyrobić sobie jakieś zdanie. Bardzo często zarząd pisze w dodatkowych materiałach uzasadnienie swoje do takiej uchwały. No i warto, jeżeli mamy jakieś pytania, to te pytania przed głosowaniem nad daną uchwałą możemy zadać spółce w trakcie trwania walnego. To jest zagwarantowane w prawie dla każdego akcjonariusza.
Możemy też zgłosić sprzeciw do jakiejś uchwały i to jest konieczne, jeżeli na przykład chcemy w przyszłości do sądu walczyć o swoje prawa, że tutaj w jakiś sposób zostały złamane nasze prawa akcjonariusza mniejszościowego. Tak. Musimy zawsze zgłosić sprzeciw
do protokołu
i dopilnować, żeby protokolant to zarejestrował. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, oczywiście jest cała procedura, musimy odpowiednio wcześniej się zarejestrować na walne zgromadzenie, przyjechać na walne i właściwie musimy mieć dokument potwierdzający, że my to jesteśmy my. I to jest takie, z fizycznych rzeczy to jest właściwie jedyna rzecz, którą musimy mieć ze sobą. Oprócz tego, tak jak Rafał wspomniał, no powinniśmy być przygotowani, powinniśmy znać uchwały. No najlepiej, jeżeli to jest zwykłe walne zgromadzenie akcjonariuszy, no to też zapoznać się z raportem za rok finansowym. Jeżeli mamy jakieś pytania, no to w ogóle oczywiście prezes powinni i zarząd powinni odpowiedzieć na te pytania. I tutaj też są różne modele. No, na przykład jest taka spółka GK Immobile, która robi z tego swojego walnego zgromadzenia jakieś takie święto akcjonariuszy. Tak?
No i bo to jest, że jest prezentacja dnia otwartego, tak, jakby z walnym.
To jest taki model. To jest jedna ze spółek
no
na polskiej giełdzie. I to się chwali. I tam przyjeżdżamy, odbywa się w hotelu, w jednym zresztą z hoteli, które spółka jest właścicielem. Jest prezentacja w ogóle o wynikach, o planach. Bardzo poważnie są traktowani akcjonariusze jednej spółki, drugiej. Wszyscy prezesi przychodzą, pokazują. Później zaczyna się dopiero głosowanie. Wszystko jest transparentne. A inny model, no to jest taki, bym powiedział, model polski taki model. No, że przychodzimy, dobra, no to siadamy, wszystkim się spieszy, wszyscy siadają. Jak najszybciej głosować. Jeszcze na przykład mówi się, żeby prowadzący nie czytał w ogóle tych uchwał, bo to zgodnie z prawem powinien wszystkie uchwały, które będziemy głosowali, przeczytać na głos, żeby ludzie wiedzieli, czy na pewno w międzyczasie coś się nie zmieniło. A praktyka pokazuje, że bywa tak, że nie czytajmy, tylko głosujmy od razu. Więc to niestety różnie bywa. Czy po zapisaniu się i przybyciu trzeba brać udział w głosowaniu?
Można się wstrzymać od głosowania.
Tak, to jest, na pewno musisz się zarejestrować na walne zgromadzenie, bo to, że ktoś się zarejestrował, że przybędzie, to jeszcze jest drugi etap, ile na samym walnym jest głosów.
Tak, przed wejściem do sali.
Tak, bo to jest bardzo istotne z punktu widzenia na przykład jakichś ważnych uchwał, na przykład o podwyższeniu kapitału, które są bardzo zasadnicze, musi być odpowiednia ilość akcjonariuszy.
Obecnych na sali.
Obecnych na sali, a później jest też ważne kworum, tak, jak głosuje. Musisz się zarejestrować, ale na przykład jest taka opcja, że nie musisz być zawsze za albo przeciw. Zazwyczaj możesz się wstrzymać od głosu.
A przypomnijmy, co to jest kworum.
Kworum to jest grupa akcjonariuszy, która zebrała się na walnym zgromadzeniu, tak?
Czyli procentowo.
Tak, czyli procentowo. To nie są wszyscy akcjonariusze. To jest procent, jakby grupa, która przybyła na walne zgromadzenie. I to też jest bardzo ważna liczba. Czy jest sens brania udziału w walnych zgromadzeniach spółek państwowych, na przykład PZU? Ja byłem na walnym PZU.
Ja byłem na walnym PKO BP.
No i co? Jakie twoje wrażenia?
Wiesz co, no to się zmienia, bo niektóre spółki państwowe dalej stosują ten drugi model walnego, czyli szybko przegłosujmy, wiadomo, że Skarb Państwa ma większość, więc on sobie przegłosuje wszystko, co chce. No, wtedy te zarządy czy przewodniczące nawet zdarzało się, że w ogóle nie dopuszczają do zadawania jakichkolwiek pytań czy jakiejkolwiek dyskusji. Można iść, zobaczyć w ogóle tą całą otoczkę, przynajmniej się człowiek herbaty napije.
Tak, albo lunch czasami zje.
No ale to tak faktycznie są obecne czasami jacyś przedstawiciele jakichś różnych fundacji, związków zawodowych, więc można zobaczyć, co ci przedstawiciele chcą sobie powalczyć, tak z przymrużeniem oka na takich walnych zgromadzeniach zabłysnąć. Pytanie, jaki my mamy cel i co chcemy osiągnąć po wizycie na takim walnym zgromadzeniu? Czy my chcemy się o coś zapytać? Czy my coś chcemy, nie wiem, przegłosować swoją uchwałę?
To nie mamy żadnych szans.
To nie mamy żadnych szans, oczywiście, bo w większości spółek jest tak, że jest jakiś jeden dominujący akcjonariusz. Czy chcemy, że tak powiem,
coś ciekawego dowiedzieć?
Czy poznać w ogóle zarząd? Bo walne zgromadzenie dla mnie jest to jedno z niewielu okazji, gdzie możemy w ogóle zobaczyć, czy nawet poznać w kuluarach przed czy po, właśnie głównych akcjonariuszy, czy nawet członków zarządów, czy członków rady nadzorczej. Bo tak to normalnie nie ma takich możliwości, okazji. A ci ludzie w dużej większości, szczególnie w spółkach prywatnych, bardzo chętnie porozmawiają, nie uciekają, jak może w spółkach skarbowych, spółek Skarbu Państwa częściej te zarządy, rady nadzorcze, to po prostu uciekają od jakichkolwiek rozmowy z dziennikarzami czy innymi akcjonariuszami, a w spółkach prywatnych jest to zupełnie co innego, więc pod tym kątem jak najbardziej warto przyjechać sobie na walne i porozmawiać. Dopóki jest taka sytuacja, że w Polsce na walne to przyjeżdża kilku akcjonariuszy indywidualnych, no to jest dużo łatwiej wtedy sobie porozmawiać i nawiązać relacje z takimi ludźmi zarządzających spółkami.
Zgadzam się. No tutaj pytanie jest, czy warto na państwowe. No raz można się przejechać, ale jakby ja tu bym nie miał jakichś dużych oczekiwań, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa. No tam jest dużo funduszy, tam jest wszystko jasne, jest dużo funduszy. Akurat w przypadku PZU to muszę powiedzieć, że na tym walnym, co byłem, to było bardzo wszystko profesjonalnie zorganizowane. Byli wszyscy przedstawiciele rady nadzorczej, był cały zarząd, były wszyscy audytorzy, no to naprawdę fajnie wyglądało, robiło wrażenie takiego profesjonalizmu i że no, są stoliki podzielone, kto jest kim, gdzie są akcjonariusze, gdzie są ten, na przykład ciekawe jest to, że przychodzi jeden facet i głosuje w imieniu 150 funduszy, tak? Na przykład zagraniczny.
Tak, bo ma pełnomocnictwo.
Ma pełnomocnictwa, jedna osoba i ma taką stertę
pilotów
do głosowania i głosuje w imieniu na przykład 150 funduszy.
Ja też widziałem taki obrazek, jak trzeba było takiemu człowiekowi dostawić kolejny stolik i on na dwóch stolikach miał po prostu z 50-60 tych pilotów i w trakcie jedno głosowanie, tak, to tak wiesz, on musiał bardzo szybko obsługiwać, żeby to zdążyć.
Nie? Bo to jest na przykład klasyczne, bo często na przykład fundusze zagraniczne mają w statucie zapisane, że muszą się pojawiać na walnych swoich spółek, no to wtedy oni zazwyczaj zlecają, to na przykład bank handlowy zazwyczaj coś takiego realizuje, że zagraniczne fundusze przez bank handlowy i przychodzi przedstawiciel i w imieniu wszystkich głosuje, wie, ma instrukcję za każdego jak głosować i tak to wygląda. No to jest taka ciekawostka, na pewno fajnie raz w życiu to zobaczyć. Jest pytanie kolejne. Jaka jest atmosfera i nastawienie do drobnych inwestorów indywidualnych na takich zebraniach, w podziale na państwowe i niepaństwowe spółki?
Nie da się tego porównać. Jest różnie, ale jest coraz lepiej na tych walnych. Kiedyś była totalna zlewka i takie lekceważenie, w dużej części szczególnie na skarbowych.
Teraz jest
coraz lepiej, szczególnie ludzie odpowiedzialni za relacje inwestorskie, to oni podchodzą, przedstawiają się, dzielą się wizytówką, kontaktem, chętnie odpowiadają na pytania, więc to jest akurat bardzo duży plus.
No tylko, że pamiętać należy, że w przypadku spółek Skarbu Państwa będziemy jednym z wielu inwestorów. No to na PZU to ja pamiętam, że sto kilka osób było na tym walnym, jeżeli się zliczy wszystkich. A w przypadku jakiejś małej, prywatnej spółki niewykluczone, że będziemy jednym z kilku osób, więc na pewno prezes zauważy i być może się zainteresuje, kim jesteśmy, zapyta się. Wcześniej będzie wiedział, bo sobie sprawdzi, kto przyjechał na walne i jest większa szansa, żeby rzeczywiście czegoś się dowiedzieć, porozmawiać face to face. W przypadku spółek Skarbu Państwa raczej bym na to nie liczył. Jest pytanie, które walne zgromadzenia są ważniejsze? Wyniki roczne czy nadzwyczajne walne? No moim zdaniem
nie ma zasady, to zależy, jakie po prostu uchwały są w danym...
Zazwyczaj w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu no jest krótsze, bo dotyczy jakiejś konkretnej rzeczy.
Tak, nie ma tych wszystkich głosowań nad absolutoriami.
Tak, absolutoriami, zatwierdzenie wyników, tam audyty i to wszystko, więc no, bardziej te roczne są takim świętem spółki i moim zdaniem tutaj rzeczywiście jest ten raport, oni powinni roczny, który jest zatwierdzany, więc powinni wam odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie macie do tego raportu i to raczej jest te miejsce, te wydarzenie, na które warto pojechać. Ciekawe historie z walnych zgromadzeń i wasze doświadczenia. Masz jakieś ciekawe? Ja mogę pierwszą powiedzieć.
Proszę cię bardzo.
Bo sobie przygotowałem się. No raz byłem na takim walnym, nie będę może mówił spółki, ale to był fundusz inwestycyjny, który już jest nieobecny na polskiej giełdzie. No i tam była bardzo nieciekawa sytuacja na tym funduszu. No i tak ja z ciekawości, bo interesowałem się branżą finansową i stwierdziłem, że w tym roku pojadę na wszystkie spółki finansowe, no, walne zgromadzenia wszystkich spółek finansowych notowanych na polskiej giełdzie. No i przyjechałem też na to walne zgromadzenie i zgadnij, kto był w zebraniu. Ile osób było?
4.
No to tak, no bo był notariusz, był prezes i wiceprezes i oni głosowali w imieniu
siebie. Pewnie byli głównymi akcjonariuszami.
I byłem ja. I ogólnie rzecz biorąc, jak wszedłem, to była panika, że jestem, co ja tu robię tak. I w ogóle
zszokowani byli.
Zastanawiali się, czy ja czegoś tutaj nie będę jakiejś afery kręcił.
No to dziwne, bo byłeś przecież zarejestrowany i oni dobrze wiedzieli, że ktoś się może pojawić.
A ty masz jakąś ciekawą historię?
A ja mam ze spółek Skarbu Państwa. To taka spółka, która ma dużo, bardzo dużo związków zawodowych, gdzie uzwiązkowienie jest ponad 100%. To trwało kilka godzin, ponieważ na walnym do głosu dochodzili właśnie przedstawiciele poszczególnych związków zawodowych i oni walczyli o jakieś takie swoje tam mikrosprawy, wiesz, tu walny ma zatwierdzać sprawozdanie finansowe, oni jakąś tam mikrosprawę wyjmują i piorą brudy i wystąpienie jednego człowieka trwa 20 minut, a tych ludzi jest, jak myślisz,
cała kolejka.
Trochę. I też było inne spotkanie w innej z kolei spółce Skarbu Państwa, notabene też bardzo bogatej. Był jeden z przedstawicieli jakiejś fundacji i on wniósł projekt uchwały dotyczące przeznaczenia wyniku finansowego za dany rok.
Na swoją fundację.
Tak, i jakąś kwotę po prostu chciał, żeby została przeznaczona na swoją fundację.
Dobre.
Dobre.
Dobre, dobre.
A Skarb Państwa nie dał.
A, to jeszcze z takich ciekawostek często, jakie jest takie nerwowe walne zgromadzenie, no to trzeba się przygotować, że zwłaszcza nadzwyczajne walne zgromadzenie, to trzeba się przygotować, że będzie dużo przerw. Że będą przerwy, że będą telefony, po instrukcje, co mamy robić i w przypadku takich no, gorących spraw rzeczywiście, no jeżeli ktoś kogoś to nie interesuje, chciałby się spotkać, dowiedzieć, no to trzeba mieć na uwadze, że może to długo potrwać.
A najśmieszniejsze miejsca, gdzie się odbywały walne zgromadzenia?
No ja nie wiem. No ja zazwyczaj w takich normalnych miejscach byłem.
To był na przykład case Komputronika, który zrobił walne zgromadzenie w autobusie pod wągą do siedziby, nie puścili.
Tak?
Albo w innej, tak, to słynny case w próby tam przejęcia władzy w jednej ze spółek. A drugi case to też był, że to chyba Credit Incasso Best, gdzie wiesz, dwa walne zgromadzenia, już nie pamiętam, czy to były walne zgromadzenia.
A tak, dwa były.
W sąsiednich pokojach.
Tak, tak. I każdy by nie wiedział, które jest
prawidłowe.
Prawidłowe walne. No tak, rzeczywiście bywa. Ja podobno, na przykład za granicą to często to jest jakby walne zgromadzenie, to jest jakieś święto, tak? Ja tak. Słyszałem, nie byłem, ale słyszałem historię, że na przykład na walnych Dudy to było, wiesz, jak przyjechałeś, to dostałeś kiełbasę, wędliny różnego rodzaju, no miałeś jakieś fanty, które mogłeś wziąć do domu. Więc no o tej historii z tym autobusem.
No ale za granicą to walne zgromadzenia odbywają się no, w halach sportowych, bo tam jest kilka tysięcy, a w Berkshire Hathaway to chyba 16 czy 17 tysięcy. Sala z NBA, hala wynajęta, żeby walne przeprowadzić.
A na przykład jeszcze z takich ciekawostek często jest zwoływane walne, żeby zniechęcić akcjonariuszy do przybycia. No? To jest taka historia, że jedna ze spółek w Sylwestra zwołała walne, licząc na to, że akcjonariusze nie przyjadą. Więc no, takie sytuacje też się dzieją. Ostatnie pytanie. Czy jest jakaś wartość dodana z walnego zgromadzenia w porównaniu do przeczytania raportu?
Gigantyczna. Możemy zadać pytania i poznać
przede
wszystkim tych ludzi.
Ona jest pod warunkiem, że przeczytaliśmy raport tak naprawdę. I wtedy rzeczywiście, jeżeli mamy bardzo konkretne pytania, wątpliwości, chcemy się dowiedzieć czegoś więcej niż tylko to, co są cyferki, czyli jak to prezes widzi, na co stawia akcenty, no to moim zdaniem walne zgromadzenie akcjonariuszy jest takim jedynym miejscem, gdzie mamy trochę na tych samych prawach jesteśmy co inwestory instytucjonalne, bo zazwyczaj spółki giełdowe z inwestorami instytucjonalnymi nieźle się komunikują. Robią spotkania po wynikach finansowych, kole jakieś otwarte z pytaniami, a w przypadku inwestorów indywidualnych bywają wyjątki, że też tak się komunikują, ale zazwyczaj tak nie jest. No i w związku z tym walne zgromadzenie jest takim miejscem, gdzie możemy przyjść, zadać pytanie, dowiedzieć się, spojrzeć prezesowi w oczy, co on na ten temat ma do powiedzenia, jak się zachowuje, jak jest w ogóle walne zgromadzenie przeprowadzone. No jeżeli to jest jakoś profesjonalnie zorganizowane, widać, że poważnie podchodzą do swoich obowiązków, no to jesteśmy pewni, że ta firma jest w jakiś taki profesjonalny sposób prowadzona. Jeżeli to jest jakaś, za przeproszeniem, całkowita amatorka zorganizowana na szybko, żeby jak najszybciej odwalić i pójść robić kolejne rzeczy, no to mamy też ogląd mniej więcej, jak to wygląda, jeśli chodzi o spółkę. Więc moim zdaniem z tego punktu widzenia jest to wartość dodana. Dobra, na koniec zaproszenie.
Zaproszenie. Ponawiamy zaproszenie na konferencję Skuteczny Inwestor. Dodaliśmy kolejne tematy, panele.
Będzie dyskusja na temat poszukiwania kolejnego tematu inwestycyjnego. Jak
znaleźć perełkę.
Perełkę.
Przypomnijmy, że CD Projekt to już jest wzrost akcji tam z około chyba 3-4 zł na 120.
Z 2,5 tysiąca procent. No.
Tak.
Więc to na pewno będzie, będą też inne atrakcje. No i cały czas uzupełniamy program. Zapraszamy na stronę skuteczny-inwestor.pl.
A ja myślę, mogę już zaprosić na wtorkowy webinar?
Myślę, że tak, tak.
Tak, wtorkowy webinar pokażę, myślę, w ciągu godzinnego webinaru, co można wyczytać ze sprawozdania finansowego. Weźmiemy trzy spółki różne, czyli taką spółkę, która wypłaca regularnie dywidendy, taką, która jest mocno rosnąca i taką, która jest w tarapatach finansowych. I na podstawie sprawozdania finansowego będę pokazywał, na które liczby, na jakie wskaźniki warto patrzeć, aby próbować przewidzieć przyszłość oraz perspektywy, czy to na wzrosty, czy to na spadki potencjalnie wartości tej spółki.
No i brzmi bardzo interesująco.
Wszelkie szczegóły proszę śledzić albo Twitter, albo nasz profil na Facebooku, albo po prostu stronę strefainwestorów.pl.
Tak, jest. Także to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja pozdrawiam, życzę dużych zysków. A ty co robisz?
A ja zapraszam ponownie na webinar i na konferencję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe, czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.